Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Michał Stanek i witam Was w kolejnym odcinku Inwestowania z Głową. Drodzy Państwo, spotykamy się kolejny raz w trudnych czasach koronawirusa szalejącego dookoła. Natomiast w naszym programie, tak jak w poprzednich odcinkach i w kolejnych, będziemy przybliżali temat funduszy inwestycyjnych, będziemy rozmawiali o różnych klasach aktywów, będziemy rozmawiali o ryzykach, będziemy rozmawiali o szansach, o zagrożeniach, o tym, ile można zarobić i jakie ryzyka potencjalnej straty należy ponosić. Będziemy przechodzili przez różne klasy aktywów i w dniu dzisiejszym moim Państwa gościem jest Krzysztof Madej, prezes zarządu Mount TFI. Krzysztof, bardzo serdecznie Cię witam i dziękuję za przyjęcie zaproszenia. I w dniu dzisiejszym, drodzy Państwo, porozmawiamy o nieruchomościach, ale w bardzo nietypowy sposób, mianowicie przez pryzmat REIT-ów. Temat, który pewnie wielu słyszało, a nikt nie widział, to tak trochę jak z Yeti, gdyż jest to temat nowy w Polsce, nieznany, a na Zachodzie funkcjonujący z dużym powodzeniem od wielu lat i bardzo często wykorzystywany w budowie portfeli przez inwestorów. Krzysztof, zacznijmy od tego, czym są REIT-y?
REIT-y wbrew pozorom to jest dość prostą konstrukcją i wymyślane zostały dość dawno, bo w Stanach Zjednoczonych już w 1960 roku prezydent Eisenhower, który pewnie jest bardziej znany z tego, że założył NASA czy uruchomił program budowy autostrad, podpisał również właśnie ustawę o REIT-ach, czyli w myśl tej ustawy spółka, która posiada nieruchomości i co najmniej 90% dochodów z wynajmu tych nieruchomości przekazuje w postaci dywidendy, jest wtedy zwolniona z podatku dochodowego. Czyli i inwestorzy mogą, kupując udziały w takiej spółce, płacą tylko podatek raz, czyli podatek od dywidendy. A więc historia wbrew pozorom jest dość prosta. Mamy spółkę, która posiada nieruchomości, wynajmuje je, większość, zdecydowaną większość z tego zysku przekazuje w postaci dywidendy. I właśnie rynek amerykański, który rzeczywiście opiera się przede wszystkim gospodarkę, rynek kapitałowy, tam działa już to od 70 lat praktycznie z powodzeniem. Pomysł na tą ustawę był taki, aby rzeczywiście dostęp do nieruchomości komercyjnych dać tylko instytucjom i najbogatszym inwestorom, a także dać im dla wszystkich potencjalnie gospodarstw domowych, czy wszystkich zainteresowanych inwestycjami.
Jak dużym zainteresowaniem cieszą się REIT-y w Stanach Zjednoczonych?
Tak jak mówiłem, rzeczywiście rynek kapitałowy jest podstawą funkcjonowania gospodarki. REIT-y znajdujemy w portfelach inwestycyjnych i instytucji, i funduszy inwestycyjnych, i funduszy emerytalnych. Statystyki pokazują, że około 40% gospodarstw domowych ma bezpośrednio lub pośrednio akcje w REIT-ach, czyli około to jest pewnie 80 milionów gospodarstw domowych. A więc trzeba powiedzieć, że jest to, no są one obecne powszechnie w portfelach, inwestycyjnych Amerykanów.
Powiedz mi, jakie nieruchomości posiadają REIT-y w swoich portfelach? Czy to są tylko obiekty mieszkaniowe, czy są to też obiekty komercyjne? Jeżeli komercyjne, to jakie? Czy też REIT-y dostępne na rynku różnią się od siebie? Czyli mamy jakieś REIT-y, które inwestują tylko w nieruchomości mieszkaniowe, tylko w nieruchomości komercyjne? Coś więcej, proszę Cię, o powiedzenie naszym widzom.
Oczywiście, jest bardzo zdywersyfikowany sektor, to znaczy na pierwszy rzut oka, jak myślimy w ogóle o nieruchomościach, to mamy przed nami, wyobrażamy sobie takie główne trzy klasy typu mieszkania, biur, handel. I oczywiście jeszcze kilkanaście lat temu był dzisiejszy, jak sobie spojrzymy na takie indeksy REIT-owe, czyli indeksy, które pokazują właśnie jakie REIT-y wchodzą, jakie spółki, jakie sektory wchodzą w skład, to okazuje się, że tylko 30% już stanowią te właśnie klasyczne trzy sektory, mieszkania, biura i handel. Coraz więcej udziału stanowią inne gałęzie, równie związane właśnie z nową gospodarką, z gospodarką opartą na technologiach, czyli na przykład mamy wieże przekaźnikowe, czyli wieże, które transmitują sygnał i odbierają dane. Mamy tam centra danych, czyli olbrzymie magazyny danych, czyli jeżeli sobie myślimy o chmurze, jak oglądamy na przykład film na Netflixie, no to gdzieś przecież on musi być i on właśnie jest w tych centrach danych. Mamy wreszcie logistykę, czyli cały sektor, na którym opiera się obecnie e-commerce, ale nie tylko, także tradycyjny handel. Więc w chwili i mamy też dużo więcej sektorów, troszeczkę jakichś bardziej no, mniej znanych, typu nawet mogą to być tartaki, więzienia i inne. Ale podsumowując, są to klasyczne sektory, mieszkania, biura, handel. Coraz większą część stanowią właśnie te sektory oparte na nowej gospodarce. I właśnie to jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, że jako inwestor indywidualny, załóżmy z polskiej perspektywy, Polacy bardzo, bardzo mocno w nieruchomości inwestują, ale są to najczęściej jednak mieszkania. A tutaj inwestując właśnie poprzez REIT-y, czyli poprzez spółki notowane w giełdach, mamy możliwość zainwestowania w te sektory, które się rzeczywiście rozwijają bardzo dynamicznie.
I mamy płynność, której nie daje kupno mieszkania samemu, ponieważ jeżeli będziemy chcieli spieniężyć i uwolnić środki, to będziemy musieli znaleźć drugą stronę, która odkupi. Ja rozumiem, że inwestując w REIT-a, sprzedajemy go na giełdzie jak akcje czy obligacje i ta druga strona przy bardzo dużej płynności rynku zawsze będzie, która od nas odbierze.
Tak, oczywiście. REIT-y są notowane na głównych rynkach giełdowych, na rynkach Stanów Zjednoczonych przede wszystkim, na rynkach Europy kontynentalnej, Wielkiej Brytanii, również na rynkach rozwijających się. W tym momencie ponad 50 krajów już ma legislację REIT-ów obowiązującą. To jest około 700-800 podmiotów już właśnie działa w tej formule. Także działa to jak każda akcja, jest notowana na rynku, możemy dowolnie ją kupować i sprzedawać. Płynność oczywiście na tych największych rynkach jest z punktu widzenia inwestora indywidualnego praktycznie nieograniczona, więc w porównaniu do regularnego, że tak powiem, inwestowania bezpośredniego w nieruchomości, to płynność jest zdecydowanie większa.
Okej, to Krzysztof, to jakiś przykład znanej nieruchomości z rynku amerykańskiego, która jest w REIT-cie, czy której właścicielem jest REIT, którą mógłbym jako Michał Stanek kupić i posiadać w swoim portfelu i cieszyć się, że jestem współwłaścicielem nieruchomości.
Tak, no mamy na przykład, największym REIT-em jest na przykład American Tower. To jest spółka, która ma w tym momencie kapitalizację rzędu wyżej 50 miliardów dolarów. To jest spółka, która ma 180 tysięcy wież przekaźnikowych, czyli żeby tak sobie to uświadomić, jeżeli nie wiem, siedzimy teraz w domu, chcemy sobie kupić, zrelaksować, chcemy kupić matę do jogi, no to załóżmy, patrzymy w telefon, wyszukujemy sobie jakiś sklep internetowy i składamy zamówienie, a więc ten transfer danych odbywa się właśnie przez te wieże przekaźnikowe i to jest normalnie, tak jak każda nieruchomość, ta spółka ma właśnie te wieże przekaźnikowe, wynajmuje je operatorom i za to pobiera regularny część, z którym się potem dzieli w większości właśnie w postaci dywidendy. Następnie, kontynuując ten proces, bo myślę, że on jest dość fajny i obrazowo pokazuje, jak w tym momencie działa, załóżmy, cały sektor handlu, te dane w jakimś sklepie są przechowywane, gdzieś one fizycznie muszą być, najczęściej w rozwiązaniach chmurowych. Mamy więc na przykład spółkę Equinix, o wartości około 50 miliardów danych, które ma właśnie magazyny danych i spółki typu Amazon, Google, Microsoft, Netflix właśnie są najemcami powierzchni. One wynajmują tutaj nie metry kwadratowe, ale konkretne zapotrzebowanie na moc obliczeniową, na bardzo długie, typu 10-letnie umowy najmu. I mamy kolejny właśnie przykład. Idąc dalej, ta nasza mata do jogi jest następnie gdzieś tam przechowywana w jakimś centrum logistycznym, więc mamy na przykład spółkę Prologis czy też Segro. Są to spółki, które rzeczywiście mają potężne magazyny. Jeżeli jedziemy na przykład autostradą z Warszawy do Łodzi, to widzimy, czy z Warszawy do Wrocławia S8, to oglądamy po lewej i prawej stronie olbrzymie magazyny. To są magazyny wielkości kilkudziesięciu boisk piłkarskich. Właśnie mamy Prologis, mamy Segro. To są również RIDy, amerykańskie lub brytyjskie. I tu też ich najemcami są Amazon, UPS i inni. Też na 10-15-letnie umowy najmu często są budowane pod konkretne wymagania właśnie tych najemców. Więc to są przykłady z sektora nowych technologii. Mamy też oczywiście sektory bardziej klasyczne, bardziej nam bliskie, typu mieszkania. Sektor, który w Polsce nie jest jeszcze znany jako w sensie RIT-y zagraniczne, w Polsce nie są jeszcze obecne, ale już mieliśmy ostatnio pierwszą, wydaje mi się, taką dość istotną transakcję. Niemiecki RIT Tak Immobilien kupił polskiego dewelopera Vantage Development i właśnie zamierza tutaj budować mieszkania na wynajem. W Europie jeden z większych podmiotów jest na przykład Vonovia. Jest to spółka, która ma ponad 400 tysięcy mieszkań, 80 tysięcy apartamentów w Niemczech, Austrii i Szwecji. Więc to są potężne firmy o wielomiliardowych kapitalizacjach.
Czyli Krzysztof, jeżeli mam jakąś kwotę pieniędzy i chciałbym zainwestować i czerpać korzyści z najmu, to nie musi to być kupno bezpośrednio kawalerki na wynajem, wynajęcie jej studentom i liczenie na to, że będą mi punktualnie płacili i nie zniszczą, tylko mogę kupić RIT-a i poprzez bardzo szeroko zdywersyfikowany portfel różnych nieruchomości być beneficjentem czynszów z wynajmu anten, z wynajmu, przepraszam, masztów, z wynajmu z domu, z wynajmu sklepów, galerii i wszystko w jednym miejscu, bez wychodzenia tak naprawdę z domu.
Tak, oczywiście, więc tutaj mamy A, po pierwsze, jak mówiliśmy, płynność, B, mamy ten stały dochód, czyli właśnie regularny strumień dywidend i C, mamy dywersyfikację i to dywersyfikacja na wielu płaszczyznach. No, po pierwsze, na poziomie, tak jak rozmawialiśmy, sektorów, no bo nie musi to być tylko mieszkanie, a mogą to być sektory, o których wspominaliśmy. I warto pamiętać też, że każda z tych spółek ma ten portfel swoich, no właśnie, wież, mieszkań, galerii handlowych czy biur, bardzo mocno zdywersyfikowany w różnych miastach, często w różnych krajach, na różnych kontynentach.
Okej, to powiedz mi, jako inwestor, jakie dywidendy mogę się spodziewać z rynku amerykańskiego, z rynku europejskiego i jak to wygląda w zależności od klasy nieruchomości, w które RIT-y inwestują? Ponieważ jak wybieram mieszkanie, kupuję go za kwotę X, wydaje mi się, że go wynajmę za Y i z tego wychodzi mi przy dobrym założeniu jakaś rentowność, której powinienem się spodziewać, zakładając, że będzie zawsze wynajęte, że nie będzie zniszczeń, nie będzie nakładów. Pewnie podobnie podejdę do wyboru RIT-a. Czego mogę oczekiwać od RIT-a amerykańskiego, od RIT-a europejskiego?
Tak, pamiętajmy, że na naszą stopę zwrotu całkowitą składa się zarówno przepływ, tutaj strumień pieniądza generowany w postaci dywidendy i też w długim terminie wzrost wartości spółek. Rzeczywiście RIT-y w większości swój zysk przeznaczają na dywidendy, ale także rozwijają się organicznie i kapitał pozyskują albo w postaci zwiększenia kapitału na nowe inwestycje, pozyskują albo w postaci emisji długu, albo emisji obligacji. Więc w długim terminie też musimy pamiętać o wzroście wartości. Dywidendy różnią się w zależności od sektora, bo oczywiście sektory bardziej stabilne typu biura czy handel mają te stopy dywidendy trochę wyższe, natomiast spółki, o których wcześniej wspomnieliśmy, typu centra logistyczne, czy też na przykład centra danych, wypłacają niższe dywidendy, natomiast szybciej się rozwijają, więc powinniśmy patrzeć z perspektywy takiego wskaźnika total return, tak? Czyli naszego właśnie stopy dywidendy plus zysków. Jeżeli popatrzymy sobie historycznie, to ciekawy, czyli bardzo ciekawym jest faktem, że na przykład za ostatnie 20 lat średnia stopa zwrotu z REIT-ów uwzględniająca dywidendy była wyższa nawet niż dla S&P. Oczywiście ostatnie dni czy ostatni miesiąc troszeczkę nam te dane zaburzyły, ale jak sobie patrzymy na te długie szeregi czasowe, to ta stopa z REIT-ów za lata do lutego tego roku za ostatnie 20 lat wyniosła prawie 10% średniorocznie.
Czy jest to rentowność lepsza niż z wynajmu mieszkania pewnie w centrach dużych miast? Krzysztof, zanim...
Oczywiście tutaj, no właśnie, to należy rzeczywiście rozróżnić. Tak, mamy nieruchomości, które pewnie bardziej czujemy, znamy, wydaje nam się, tak, że znamy ich realną wartość, że możemy
je dotknąć i wiemy, że to jest nasze, bo możemy dotknąć, przyjść i pochodzić.
Możemy się pochwalić przed znajomymi. No, tworzą rzeczywiście pewny symbol prestiżu. I też mam wrażenie, że mało osób o tym mówi, ale nie mamy w przypadku mieszkania, którego kupimy, takiego codziennego, jak to się mówi na rynku, mark to market, czyli codziennie nie sprawdzamy ceny, tak? Natomiast w przypadku, i to jest akurat dobre, bo w przypadku portfela na przykład akcji, którego mamy, no to często wieczorem leżąc w łóżku możemy sobie wziąć smartfona i sprawdzić, o ile nasz portfel akcji się zmienił. I to rzeczywiście w psychologii poznawczej mamy takie założenie niechęci do straty, tak? Czyli że zgubienie powiedzmy 100 zł boli bardziej niż znalezienie tych 100 zł, więc nam się wydaje, że te nieruchomości rzeczywiście się nie ruszają i w takich okresach jak na przykład dzisiejszy, jeżeli patrzymy na nasz portfel, to jesteśmy przerażeni, bo akcji jesteśmy przerażeni, bo on spadł. Natomiast wydaje nam się, że te nieruchomości nie spadły, więc to z takiej perspektywy właśnie awersji do ponoszenia strat, te nieruchomości wydają nam się, że one rzeczywiście stoją i one, ich cena się nie zmienia, a jednak one też na przykład w ostatnim okresie no, negatywnie to, co się dzieje, też na te wyceny prawdopodobnie wpłynie. Wczoraj uczestniczyłem tak na marginesie w takim webinarze o obecnej sytuacji rynkowej i padło tam takie było pytanie, co z nieruchomościami. I prowadzący powiedział tak dość ciekawe sformułowanie, które mi zapadło w pamięć. Ceny nieruchomości mieszkaniowych spadły, tylko jeszcze o tym nie wiemy. I to jest właśnie to, o czym mówię. Czyli nam się wydaje, że rzeczywiście ta nieruchomość, którą posiadamy bezpośrednio, ona stoi i jej cena się nie zmienia, a jednak wycena REIT-ów, która rzeczywiście potrafi spadać i rosnąć, widzimy to na co dzień, ale ona odzwierciedla również to, co się dzieje rzeczywiście na tym prywatnym rynku nieruchomości. Ona tak naprawdę wyprzedza te ruchy, bo rynek notowany jest bardziej efektywny.
To powiedz mi, Krzysztof, no bo od tego nie uciekniemy. Mamy sytuację z koronawirusem, która trwa i nikt nie potrafi powiedzieć, ile jeszcze potrwa. Jak obecne wydarzenia wpłynęły na wyceny REIT-ów i na właśnie ten sektor w Stanach Zjednoczonych i w Europie? Czy jeszcze jest za wcześnie, żeby móc powiedzieć i zaobserwować zmiany?
W pierwszej fali obserwowaliśmy dość silną podaż i wyprzedaż REIT-ów. Co ciekawe, one są uważane generalnie za sektor defensywny, czyli raczej jeżeli popatrzymy na korelację REIT-ów z szerokimi indeksami akcji, to one są wysokie w krótkim terminie, ale czym dłuższy okres obserwacji weźmiemy, tym one rzeczywiście mniej są skorelowane z rynkiem akcji, a więcej skorelowane z rynkiem nieruchomości. I tak rzeczywiście powinno być. Więc tutaj w krótkim terminie obserwowaliśmy spadek wycen REIT-ów i to, co ciekawe, bardzo podobny do szerokiego rynku. To może pokazywać rzeczywiście, że inwestorzy bardzo panicznie chcieli czy też musieli wyprzedawać aktywa na rynkach. Często to jest przede wszystkim pozycje lewarowane, czyli te z wykorzystaniem długu musiały być zamykane. W związku z tym w pierwszej fazie rzeczywiście obserwowaliśmy istotne spadki cen. Natomiast już od kilku dni obserwujemy rzeczywiście po pierwsze stabilizację i jakieś korekcyjne wzrosty, a po drugie zróżnicowanie na sektory. No bo mamy sektory, które rzeczywiście są dość podatne mamy galerie handlowe, tak, które nie działają.
Świecą pustkami w tej chwili, także to na pewno spadły ceny.
I prawdopodobnie nie pobierają czynszów albo nie będą pobierać swoich najemców. Ale z drugiej strony mamy właśnie na przykład centra danych, które no, ludzie siedzą w domu, oglądają filmy i rzeczywiście ten pobór danych jest cały czas bardzo wysoki. Więc jeżeli sobie popatrzymy, to na przykład sprawdzałem Equinix czy American Tower od początku roku są na plusach, a rzeczywiście galerie handlowe, szczególnie te mocno zalewarowane, są na minusach. Więc tutaj wydaje mi się, że jak w każdym momencie trzeba wybierać zwycięzców i ich szukać, a unikać przegranych, czyli prawdopodobnie trzeba po prostu grać takie trendy strukturalne, wieloletnie. Jeżeli tu się nie pomylimy, to powinniśmy mieć te stopy zwrotu satysfakcjonujące. Oczywiście mówimy, że mamy płynność, ale to nie znaczy, że nasz horyzont inwestycyjny z inwestycji w RIB powinien być krótki. Odwrotnie, tak? Jeżeli myślimy o perspektywie wieloletniej i dokonujemy takich regularnych wpłat na powiedzmy, nie wiem, fundusze REIT-owe, czy już przekupując poszczególne spółki, czy też ETF-y, to rzeczywiście tą cenę w takich okresach spadku sobie uśredniamy i ten portfel budujemy, więc z perspektywy długoterminowej pewnie to są dość atrakcyjne poziomy, patrząc na wyceny.
Okej, Krzysztof, będziemy musieli postawić kropkę. Czas nam się kończy, temat jest pasjonujący i niewątpliwie będę chciał do niego wrócić i pewnie za jakiś czas popatrzeć, jak się zachował segment REIT-ów, kto był zwycięzcą, kto był może nie przegranym, ale kto bardziej poturbowany wyszedł przez zmiany związane z koronawirusem. Drodzy Państwo, REIT-y, które są niewykorzystywanym instrumentem na polskim rynku, powinny być w naszych portfelach, ponieważ tak jak Krzysztof powiedział, kochamy nieruchomości i nieruchomości są pierwszym wyborem, jeżeli mamy jakiekolwiek nadwyżki finansowe. Niekoniecznie musimy kupować mieszkanie na wynajem, tylko możemy za tą samą kwotę kupić bardzo mocno zdywersyfikowany portfel i chwalić się, że jesteśmy współwłaścicielem galerii handlowej, do której idziemy na zakupy, jesteśmy współwłaścicielem centrum informacji, z którego dostajemy streamowanego Netflixa czy Amazona, czy jesteśmy właścicielem nadajnika, który widzimy, jak idziemy do pracy i z którego mamy pocztę w telefonie. Także, drodzy Państwo, nieruchomości to nie jest tylko kupno mieszkania na wynajem. Nieruchomości są bardzo szerokim instrumentem i bardzo często wykorzystywanym za granicą. Drodzy Państwo, miejcie z tyłu głowy, że jest to narzędzie, które warto mieć w swoim portfelu i powinno być w swoim portfelu. Jeżeli kochamy nieruchomości, to wykorzystajmy je niekoniecznie poprzez czyste mieszkanie, tylko poprzez fundusze inwestycyjne, które inwestują w REIT-y. Drodzy Państwo, moim Państwa gościem był Krzysztof Madej, prezes zarządu Mount TFI. Krzysztof, bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia i bycie z nami i odczarowywanie rynku funduszy przez pryzmat REIT-ów, które w dalszym ciągu jeszcze są bardzo nieznane. Z ogromną przyjemnością wrócimy do tej rozmowy i zobaczymy za kilka tygodni, jak sytuacja wygląda na rynku nieruchomościowym. Drodzy Państwo, dużo zdrowia życzę w trudnych czasach, udanych inwestycji i do zobaczenia w następnym odcinku. Wszystkiego dobrego, do widzenia.
Dziękuję.